Ja myślałam, że to może już jakaś wojna u nas się zaczyna. Tak, bo to był taki huk, że po prostu aż zatrzęsło nami.
To był ciepły wieczór i wydawało mi się, że chyba spadł kwiatek z parapetu.
Już jestem starszą osobą, ale w życiu takiego koszmaru nie przeżyłam. To był koszmar, naprawdę. Koszmar.
Wybuch. Reportaż Marty Nazarko.
To wygląda tak, że od drugiego piętra, gdzie się paliło, wszystko w dół jest zalane. Proszę zobaczyć, jak to odpada. Po kolei cała bateria po prostu jest zniszczona. I nic się w ogóle tym nie przejmuje. Im idziemy wyżej, to tym jest jeszcze gorzej. Bo tu już proszę zobaczyć, co tu się dzieje. I to jest tak w całym pionie. A tutaj to już jest kwiatek, który myślę, że pan prezes też powinien przyjść sobie obejrzeć. Tak to wygląda miesiąc po pożarze. Proszę zobaczyć. Jest pełno sadzy. Wszystko jest zadymione. Tu jest właśnie miejsce, gdzie zaczął się cały ten wybuch i pożar.
Wszystko musieliśmy
wydać,
wszystko spalone.
Tak to wygląda mieszkanie, które według słów pana prezesa i szefów zarządu gospodarki mieszkaniami nadaje się do mieszkania. Proszę bardzo, zapraszam pana prezesa wszystkich. Przyjdźcie panowie, jest piękna posadzka betonowa, są gołe ściany, są dwa okna, w których można sobie spokojnie przeglądać się, bo nie ma ani szyb, tylko jakaś brudna folia, bo już miesiąc wisi. I za takie mieszkanie należy płacić czynsz. Więc zapraszam wszystkich państwa serdecznie. Przyjdźcie, zobaczcie. Możemy pomieszkać razem. Postawię kawę, herbatę. O, mamy rusztowania, na których możemy postawić. Mamy przyjaciół, mamy znajomych, mamy rodzinę i tak miesiąc już staramy się ludziom nie naprzykrzać. Parę dni tu, parę dni tu. A rzeczy to mamy zrzucone do jednego pokoju, który nam był najdalej od źródła ognia i ocalał.
Reszta jest w piwnicy, reszta jest po rodzinie, także ja nawet nie wiem, co gdzie jest.
To jest jedyna część, która jak tak ocalała z pożaru.
Ja mieszkam na czwartym piętrze. U mnie zniszczony jeden pokój, łazienka, przedpokój, w kuchni jest okno pęknięte. No poza tym wszędzie jest zadymione, zakopcone. Wszystko muszę wyjmować z regałów, szaf. Wszystko trzeba prać, wszystko skrobać, tapety.
Ci, którzy byli nad pożarem, to się palili, a ci, którzy byli pod pożarem, to po prostu zostali zalani wodą.
Z 7 na 8 maja, o 2 w nocy. Także ja nie słyszałam wybuchu, bo akurat mocno spałam. Tu syn przyszedł, zbudził mój. Wychodzimy, bo się palimy. Żeśmy wyszli tak, jak stali z łóżek.
No wyskoczyłam z łóżka, bo był taki huk okropny, że po prostu myślałam, że u syna telewizor wybuchł. Tak, wpadłam do niego, ale on mówi, no nie wiem, coś mówi, tak mówi, huknęło, ale to nie mój telewizor. I wyjrzałam z tej strony tutaj przez okno, od kuchni. No już tu wszystko leżało wywalone, ktoś krzyczał, ludzie uciekajcie, bo pali się.
No tyle jeszcze miałem świadomości, że wyłączałem wszystkie urządzenia elektryczne, pozamykałem drzwi do korytarza i to w pewnym stopniu uratowało to, że nie spaliło nam się wszystko, tylko to, gdzie doszedł ogień. Bo tak, proszę sobie wyobrazić, że siła ognia była taka, że od okna do drzwi jest 3 metry, to te drzwi po prostu uległy stopieniu. Spaliły się po prostu doszczętnie. Żeby nie ta bariera tych drzwi, to by to całe mieszkanie było nie do uratowania.
Długo, długo żeśmy czekali na straż pożarną, która tutaj do Łąk to w ciągu 5 minut dojedzie, a nam się wydawało, że oni jadą chyba z pół godziny. I to też tak zawsze się widzi gdzieś reportaża, że to szybko tak działają, a tutaj było tak, chyba że myśmy tak to odbierali, prawda? Bo jak widzieliśmy ogień, który tutaj już sięga trzeciego piętra, a oni leją tam, gdzie już to drugie jest wypalone, więc mąż mówi, uratujcie chociaż to trzecie piętro. No ale żeśmy przyszli już po tym pożarze, no to koszmar był, wszystko czarne, wszystko osmalone.
Natomiast gdy potem widzieliśmy, jak saperzy wynosili te materiały wybuchowe, 6 worków, to po prostu dopiero wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że brakowało dosłownie nie wiem ile. To już byłoby po nas, bo gdyby wybuchło, to tak jak sami oni mówili, strażacy, że kamień na kamieniu by tutaj nie pozostał.
Mogę jedynie poinformować, iż z wyjaśnień podejrzanego wynika, że pirotechniką interesuje się od 2 lat. Z materiałów ogólnodostępnych próbował konstruować różne ładunki. Następnie chciał je detonować w jakimś miejscu bezpiecznym dla ludzi, a że takie zdarzenie miało miejsce w jego mieszkaniu, twierdzi, że to poza zakresem jego zamiaru było.
To był słup ognia, który miał prawie 10 metrów wysokości. I to wszystko po prostu topiło się po drodze. Proszę zobaczyć, jak drzewa są osmalone. Piękne świerki, które tutaj rosły 30 lat. Proszę zobaczyć, jak to jest spalone. Miesiąc temu byliśmy w szoku. I to na pewno nie tylko my, ale i administracja, i zarząd. No bo to sytuacja taka nietypowa, niespodziewana. Ale po miesiącu ten szok u nas pozostał, a w administracji nie. Oni po prostu traktują tę rzecz już jako zwyczajną, że już oni zrobili wszystko, bo tak odpowiadają. My już zrobiliśmy wszystko. Tylko że miesiąc minął i tak jak jesteśmy bez możliwości mieszkania, bez perspektywy jakiejś przyszłości, bo na pytanie, kiedy wreszcie coś się zacznie coś dziać, no to wszyscy wzruszają ramionami w administracji, a jeszcze lepsze numery w administracji potrafią powiedzieć, że skoro jest taka piękna pogoda, to po co państwu okna? I myślę, że przyzwoitość wymagałaby, żeby przyjść i zobaczyć, jak ci ludzie żyją. Przynajmniej tutaj, jak rozmawiam z ludźmi z bloku, to pana prezesa nikt nie widział. No, przy telewizji on tutaj był, 8 był, obiecywał, cuda nie widy, że tutaj w ciągu miesiąca wszystko ruszy z kopyta, a teraz miesiąc czasu, proszę zobaczyć.
Jeżeli chodzi o usuwanie skutków tego wybuchu, to niestety, ale muszą być zachowane pewne procedury. To już maksymalnie zostały przyspieszone, bo tak, opracowanie ekspertyzy to również był maksymalny czas, bo nikomu nie zależy na tym przedłużać. Więc w jak najkrótszym czasie była opracowana ekspertyza. Kolejny etap, nadzór budowlany ma około miesiąca na wydanie decyzji. Zrobił to w ekspresowym tempie, więc 1 wpłynęła do nich ekspertyza, 8 wydają decyzję o rozpoczęciu prac. My na podstawie decyzji o zakresie wykonywanych prac zabezpieczeniowych możemy rozpocząć procedurę związaną z wyceną tych robót i wyborem wykonawców do wykonania tych prac. A więc to jest ekspres.
Miesiąc czasu tułamy się po znajomych, po przyjaciołach, po rodzinie, ale gdy zwróciliśmy się do zarządu spółdzielni o anulowanie czynszu na czas, gdy nie możemy mieszkać, no to do tej pory nam nie odpowiedziano. Natomiast nieoficjalnie mówią, że skoro macie państwo mieszkanie, no to za nie musicie płacić. Ja zgadzam się, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby płacić. 31 lat mieszkaliśmy tutaj, ani razu nie mieliśmy zaległości. Tylko ja pytam pana prezesa, za co płacimy? Za to, że mamy mieszkanie, czy za to, że mamy możliwość w tym mieszkaniu mieszkać? A my takiej możliwości nie mamy. I może by pan prezes wreszcie raz się pofatygował, wyszedł z tego swojego przytulnego gabineciku i przyszedł zobaczyć, jak tutaj się mieszka. Czy jest tu możliwość mieszkania, czy nie?
W początkowej fazie trudno było ustalić po prostu, które mieszkanie się kwalifikuje do zamieszkania, które nie. Na dzień dzisiejszy mamy rozwiązanie, że 2 rodziny nie zamieszkują w tych mieszkaniach. Dlatego te osoby mogą być po prostu zdenerwowane z uwagi na te terminy, o których po prostu wcześniej informowałem. Ludzie ci będą po prostu zwolnieni z opłat do czasu, kiedy spółdzielnia wykona roboty zewnętrzne, umożliwiające załóżmy wejście i wykonywanie robót przez mieszkańców.
Ale oni twierdzą, że państwo nie zgodziliście się na zwolnienie z tej opłaty.
Proszę pana, w tym czasie jeszcze akurat nie mieliśmy rozeznania, ponieważ był duży ruch na budynku. Tam ludzie przebywali również, załóżmy w tych mieszkaniach również, ponieważ usuwano tam skutki tego, a więc wynoszono różne spalone rzeczy. W tej chwili mamy pewno, że 2 rodziny nie mieszkają tam i te rodziny zostaną zwolnione, tak jak powiedziałem, z opłat na okres wykonania remontu obciążającego spółdzielnię.
Ale to aż miesiąc trzeba, żeby ustalić, że ktoś nie mieszka?
Z tych problemów, które w tej chwili rozstrzygaliśmy, to uważam, że jest najmniejszy problem, ponieważ nie występujemy do tych mieszkańców z jakimiś obciążeniami.
Od kiedy oni będą mogli być zwolnieni z opłat?
Od początku, kiedy istniała ta awaria.
Miesiąc już minął, być może oni coś już zapłacili.
To będą mieli nadpłaty. W Spółdzielni nic nie ginie.
Był pan tam w ogóle? Był pan
tak,
na miejscu?
Tak. Oczywiście.
Kiedy pan tam był?
Bezpośrednio zaraz po wybuchu, jak miał miejsce wybuch. Mamy pełne rozeznanie po prostu, jak sytuacja wygląda na budynku, jak w tej chwili budynek wygląda.
Jak było 8 maja, tak i 8 czerwca wygląda identycznie.
Klatka osmalona cała, wejść nie można. My mieszkamy, bo my na 4 piętrze, no to przecież to się wdycha wszystko, to po nocy to mi zatyka gardło, aż piecze w gardle, no bo wietrzymy non stop, ja w szlafroku śpię, bo jest zimno w nocy.
Przecież tutaj mieszkają małe dzieci, tutaj tak, rodziny z dziećmi
starsi,
mieszkają.
A są małe dzieci.
Te dzieci, które tu mieszkają, rysują pożary, mają taką traumę, to są dzieci czeczeńskie. Jak z nimi rozmawiam, one są przerażone. Zwłaszcza, że oni mieszkają na wprost miejsca, gdzie to się zdarzyło, gdzie jeszcze te osmalenie i ta cała klatka schodowa jest spalona. Nikt mi nie zaproponował żadnego psychologa. Mój na przykład syn też powiedział, że do tego mieszkania nie wróci, bo on się boi po prostu. Część ludzi się boi, że sytuacja może się powtórzyć, bo nie wiadomo, co dalej ze sprawcą. Czy on tu wróci? To był konstruktor, amator bomb, który szykował się, jak sam mówi, na wojnę z Rosją. Czy to było powiedziane tak, aby sobie tylko powiedzieć, żeby coś powiedzieć, czy taka była prawda, no to lekarze, psychiatrzy chyba na ten temat coś muszą odpowiedzieć, bo z tego co wiemy, to przebywał albo przebywa jeszcze na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym.
Sąsiad,
który mieszkał pod nami.
Jest w wieku naszego syna najmłodszego, to jest 30-latek i... Bliżej o nim nic nie możemy powiedzieć. Wiemy, że był, że chyba pracował, a co robił, to trudno mi powiedzieć.
Tutejsza prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko młodemu mężczyźnie, mieszkańcowi bloku przy ulicy Jarzębinowej, który w dniu 8 maja doprowadził do eksplozji materiałów wybuchowych. W ten sposób, że skonstruował samodzielnie urządzenie wybuchowe z materiałów ogólnodostępnych, pozostawił je w jednym z pokoi swojego mieszkania. Tam doszło do niekontrolowanej detonacji skutkującej pożarem. W wyniku tego zdarzenia spaleniu uległo mieszkanie tego mężczyzny, a w co najmniej 2 innych mieszkaniach uszkodzone zostały okna i drzwi. Mężczyzna przyznał się do stawianego mu zarzutu, jednak stwierdził, że nie przewidywał, iż takie zmieszanie materiałów, które posiadał w swoim mieszkaniu, może spowodować taki efekt.
Dziwnie się zachowywał. Znaczy, znałam jego mamę, chodziłam, przychodziła tu do nas też, ale nigdy o takich sprawach, żeśmy nie rozmawiałam. Podejrzewam, że ci rodzice może też nie wiedzieli, co się dzieje tam u nich w domu. Był postrzegany jako sympatyczny chłopak. A co w człowieku siedzi, to nigdy nikt do końca nie wie, prawda?
Czy była w nim jakaś druga natura, to ciężko to powiedzieć po prostu. No nigdy nie było z nim żadnych problemów, żadnych konfliktów, jeżeli chodzi o sąsiadów. Jak tam rodzina żyła wewnętrznie, no to oni najlepiej tylko wiedzą. Natomiast jeżeli to go spotykało się, czy na klatce, czy tam, no to normalny młody chłopak. No może troszeczkę zagubiony, może troszeczkę skryty, ale nigdy nie było z nim najmniejszego problemu. No, miły, sympatyczny Łukasz, no tyle mogę o nim powiedzieć.
No coś tam konstruował, ale co? Nie powiem, bo nie widziałam. Co zrobić? No przecież nie wyniosę się, jak mieszkamy tutaj 30 lat. Ja lubię swoje mieszkanie, lubię tu mieszkać. Trudno, nie wiadomo, z kim się mieszka.
Był to reportaż Marty Nazarko. Wybuch.